Gość Kalejdoskopu.
Jak mówiliśmy, gość w naszym przemyskim studiu jest nim poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Rząsa. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z pięknego, słonecznego Przemyśla i zapraszam jak zwykle do zwiedzania naszego miasta.
A u nas niestety chmury, ale niepogoda będzie przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy.
Tak myślę.
Rozpoczynając od zagranicy, panie pośle, jak ogłosiła w trakcie wizyty w USA wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw stałej amerykańskiej bazy w Polsce, podobny w naszym kraju. Na ile i kiedy, jak pan sądzi, te ustalenia, które w tej chwili się jakby konkretyzują, mogą zamienić się w rzeczywistość, bo decyzja ostateczna w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce będzie należała do prezydenta Donalda Trumpa.
Dla mnie najważniejsze jest to, że bezpieczeństwo Polski buduje się poprzez silny sojusz i ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO. I z tego wynika bardzo jasno, że w orbicie zainteresowań Stanów Zjednoczonych Polska jest jednym z najważniejszych partnerów na wschodniej flance NATO. A dlaczego tak się dzieje? No, rząd konsekwentnie inwestuje w obronność, w rozwój struktury, co zwiększa naszą atrakcyjność jako kraju, a też pokazuje prezydentowi Trumpowi, że Polska jest partnerem, któremu można zaufać. Polska jest partnerem stabilnym i wiarygodnym. A o obecności, o skali obecności wojsk amerykańskich decydują wspólne interesy, a nie polityka wewnętrzna, którą niektórzy próbują wykorzystać do tych relacji. Ja chciałbym tutaj bardzo wyraźnie podkreślić jedną rzecz, z czego jestem, nie ukrywam, dumny z roli, jaką w tej sprawie odgrywa podkarpacki poseł, pan Paweł Kowal, który jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i jest jednocześnie pełnomocnikiem polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
Jego poseł zorganizował zresztą konferencję prasową
tak,
w tej sprawie.
Tak. Jego działania, jego rozmowy z republikanami i z demokratami, co jest ważne, no przyczyniają się w znacznym stopniu i co jest dla mnie ważne, podczas każdej tej wizyty, bo mam stały kontakt z posłem Kowalem, bo też jestem członkiem tej komisji, jakby relacjonuje mi te wizyty, przy każdej wizycie podkreślał rolę Podkarpacia. No, nie na darmo tutaj ostatnio przejścia graniczne i ten rejon Podkarpacia wizytowali przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych z kilku europejskich krajów. To jest dla mnie bardzo ważne. Jestem dumny z tego, że robi to nasz podkarpacki poseł.
Panie pośle, podczas tej wizyty przedstawicieli rządu i parlamentu w Stanach Zjednoczonych Polska zaproponowała też USA produkcję pocisków do systemów Patriot. Ta produkcja miałaby odbywać się na mocy porozumienia USA-Polska-Ukraina. No i tu możemy dwóch punktów widzenia na to wszystko patrzeć. Jedno to, że Polska chce również wejść do gry, jeżeli chodzi o tą najwyższą półkę przemysłu zbrojeniowego. Z drugiej, czy to nie jest taki trochę psztyczek w stosunku do Ukrainy, bo prezydent Donald Trump obiecał właśnie Ukrainie produkcję Patriotów jakiś czas temu.
Sprawa jest na tyle poważna, bo tam przecież na Ukrainie toczy się prawie że pełnoskalowa wojna, więc ja nie doszukiwam się tutaj jakichś przytyczków czy innych rzeczy. Tu decydują twarde interesy gospodarcze i polityczne. I dla mnie ten interes gospodarczy przeważa. I to dobrze, że Polska jest tym jednym z rozgrywających. To dobrze, że udało się mimo weta prezydenta Nawrockiego wprowadzić program SAFE, który również dedykowany jest w głównej mierze właśnie zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa i również. A tak przy okazji to widzicie państwo teraz, można się przekonać, jaką wielką awanturę wywołała opozycja, jeśli w momencie, kiedy ukazała się informacja o przekazaniu zaledwie 5 pocisków, nie systemu, tylko pocisków do systemu Patriot, dzisiaj się okazuje, że możemy być wiodącym graczem i w produkcji tego dalece zaawansowanego systemu.
Panie pośle, wróćmy na krajowe podwórko. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości pewnie stał się faktem, bo raczej trudno oczekiwać, że we wtorek coś się zmieni i grupa parlamentarzystów zgromadzonych wokół Mateusza Morawieckiego zmieni swoje zdanie i wróci na łono Prawa i Sprawiedliwości. Jest w Koalicji Obywatelskiej radość z tego powodu, że problemy ma opozycyjne ugrupowanie waszych politycznych przeciwników?
Ja mam nadzieję, że większość moich koleżanek i kolegów polega, jakby idzie takim, takim samym tokiem myślenia jak ja. Szczerze mówiąc, bardzo mało mnie to interesuje, co się dzieje w łonie partii konkurencyjnej. Oni dzielą się, zajmują się wyłącznie z sobą, okładają się kijami, obrzucają się najgorszymi wyzwiskami, inwektywami. Koalicja Obywatelska wraz z koalicją 15 października współpracuje ze sobą i zajmuje się sprawami Polaków. Nas takie personalne spory konkurencji nie interesują. Pewnie pan zapyta o jakieś przyszłe sondaże, jakieś scenariusze. Oczywiście tych scenariuszy życie może napisać bardzo wiele, ale ja powiem jednym zdaniem. Ostateczny scenariusz zakończy się w momencie wyborów i to Polacy będą zajmować decydujący głos o tym, jak postrzegają poszczególne partie. Czy podoba im się współpraca i łączność i dobry kierunek dla pomysłu dla Polski, czy bardziej im się spodoba wewnętrzna rywalizacja i walka.
No, oczywiście uprzedził pan moje pytanie, bo te konsekwencje chciałem zapytać. I oczywiście kartka wyborcza w przyszłorocznych wyborach zdecyduje o tym, jak będzie wyglądał parlament. Natomiast na chwilę obecną tendencja jest taka, że dwa ugrupowania główne, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, mają te pierwsze miejsca, jeżeli chodzi o rankingi. To jest tendencja, która się utrzymuje, chociaż pojawiły się już rankingi uwzględniające ewentualną przyszłą partię Mateusza Morawieckiego. Tam jest od 3 do 6,2 % dla takiej partii. I ta rozdrobniona prawa strona sceny politycznej nie gwarantuje jednak obecnej koalicji rządzącej zwycięstwa. Bo jest tak, że Koalicja Obywatelska i Lewica według rankingów, to jest tendencja stała, wchodzą do parlamentu, pozostałe ugrupowania tworzące rząd do tego parlamentu się nie dostają, więc są jakieś tendencje, które mogą stanowić konsekwencje zmian. Co pan na taki scenariusz, panie pośle?
Ja bym w to rozbicie partii prawicowej wcale nie wierzył, bo ja pamiętam, jak pan Ziobro wychodził z częścią członków Prawa i Sprawiedliwości, nazywając się Solidarną Polską, czy tam jakąś suwerenną, już nie pamiętam tych nazw, odeszli po to, żeby wrócić na kolanach. Oczywiście przy pełnym zabezpieczeniu pan Ziobro, tu akurat nie mu trzeba oddać, że zabezpieczył swoich ludzi na dobrych miejscach i oni te miejsca zdobyli i dzisiaj tworzą, niby są w Prawie i Sprawiedliwości, ale też widzimy, jacy to są ludzie. No, jeżeli panu prezesowi nie przeszkadzają tacy ludzie jak pan Matecki, jak pan Gosek, jak pan Mejza, no to gratuluję takich koalicjantów. Więc ja bym to tak bardzo nie wierzył, że oni się rozeszli na stałe. Życie napisze mnóstwo scenariuszy. Ja chciałbym tylko przestrzec Polaków, jeśli mogę w ogóle, bo raczej zwrócić uwagę, może nie przestrzec, bo to nieładnie brzmi, zwrócić uwagę, że 3 lata temu odsunęliśmy od władzy rząd, który umoczony był w 1000 afer, w 1000 przestępstw. No nie bójmy się tego nazwać. No przecież tam były, to było złodziejstwo w biały dzień, jak to poseł Horała powiedział, jeżeli kradli zgodnie z procedurami, no to przecież nie można im stawiać zarzutu. Więc jeśli teraz nie odsuniemy tych radykałów z Konfederacji i Brauna i pozwolimy, żeby ci sami ludzie, których odsunęliśmy 3 lata od władzy, właśnie dlatego, że były afery, że nie przestrzegali prawa, że łamali konstytucję, że bili kobiety na ulicach, że lżyli wszystkie możliwe zawody, od nauczycieli, począwszy na paniach pielęgniarkach, skończywszy. To Polacy powinni mieć i o to apeluję, żebyśmy to mieli w pamięci. Nie odsunęliśmy ich od władzy po to, żeby po 4 lata wrócili i robili jeszcze gorsze rzeczy.
Panie pośle, prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i tutaj przedstawiciele rządzącej większości bardzo krytycznie nastawieni, mówiąc z pewnym ogólnym widzeniem do tej decyzji prezydenta, ale ze strony Pałacu Prezydenckiego padają takie słowa: gdyby wprowadzić taki podatek, to w efekcie tego nastąpiłyby podwyżki cen paliw i kierowcy i tak dostaliby po kieszeni. To gdzie szukać, że tak powiem, tej realnej oceny sytuacji, w stanowisku prezydenta czy waszym?
Realna odpowiedź jest bardzo prosta. Pan prezydent stawia znak zapytania, co by było, gdyby było. No to wróżenie z kart jest dobre w domu wróżki, a nie w poważnej polityce. Pan prezydent skierował to do Trybunału Konstytucyjnego, opóźnił odsunięcie w czasie potencjalnych jednak korzyści dla obywateli, ponieważ tą część zysków chcieliśmy rząd chciał przeznaczyć na wsparcie odbiorców. Trwają żniwa. Ja jestem często wśród polskich rolników. To jest najbardziej, to jest duży problem dzisiaj dla polskich rolników. Mówię, panie pośle, musicie z tym coś zrobić. Przypominam o programie CPN, który funkcjonował przez kilkanaście tygodni. Funkcjonował bardzo dobrze, ale też przypominam, że jest wolny rynek, że jest wolna gra. I te pieniądze, które rząd mógł uzyskać, zostały zahamowane. Pracujemy, bo pan premier tu powiedział, że pracujemy nad innymi rozwiązaniami. I proszę mi też pozwolić na taką osobistą dygresję. Przedwczoraj czy wczoraj oglądałem sobie fragment uroczystości z okazji Święta Policji i był taki moment, w którym pan premier Tusk mówił o tym, że program SAFE był w dużej części dedykowany również na doposażenie służb, w tym policji. Został zawetowany, przypominam, i premier powiedział, że znaleźliśmy inne środki, że doposażyliśmy was. I wtedy kamery pokazały uśmiechniętą twarz prezydenta Nawrockiego, który uśmiechał się ironicznie, słysząc słowa premiera. No to był najlepszy gest, czy najlepszy widok, który pokazuje, że dla pana prezydenta Nawrockiego niestety im gorzej dla Polski, tym lepiej dla niego. To jest droga donikąd.
O ile rzeczywiście ta decyzja Pałacu Prezydenckiego prezydenta budzi mocne kontrowersje i różne punkty widzenia wśród różnych graczy sceny politycznej, to myślę, inna decyzja chyba tych kontrowersji nie budzi, a raczej pozytywne konotacje. Jest podpis prezydenta pod ustawą łańcuchową, czyli ulżenie jakby losowi zwierząt trzymanych nareszcie, do tej pory na łańcuchu.
Nareszcie. Nie jestem posiadaczem psa. Kiedyś w dzieciństwie, kiedy mieszkałem z mamą, mieliśmy psa. To jest cywilizacyjna zmiana odpowiadająca standardom XXI wieku, która poprawia tenże standard ochrony zwierząt. Usuwa możliwość trzymania psów na łańcuchach, co było przedmiotem apeli wielu organizacji prozwierzęcych, ale też i lekarzy weterynarii. No to przynajmniej możemy podziękować i Senatowi, i panu prezydentowi, że w ostateczności ta ustawa przeszła i zwierzęta będą miały jednak więcej luzu, bo też chciałbym zwrócić uwagę bardzo ważną, że ta ustawa nie jest przeciwko właścicielom zwierząt, bo tak niektórzy usiłują, szczególnie panowie z Konfederacji, twierdzą, że to jest naruszenie praw własności. Nie, to nie jest naruszenie praw właścicieli. Ta ustawa jest przeciwko cierpieniu zwierząt i za bardziej humanitarnym traktowaniem zwierząt i to uważam za absolutny standard w cywilizowanym świecie.
Oczywiście są tam pewne okresy, pewne zmiany w stosunku do pierwotnej wersji, ale dobrze, że ten dokument jest, tak mówią.
No tak, właściwie jakiś vacatio legis musi być, bo też nie możemy zaskakiwać obywateli zmianami przepisów z dnia na dzień, więc sądzę, że każdy będzie miał czas na przystosowanie się tego i przyzwyczajenie się i traktowanie tego jako coś zupełnie zwykłego, normalnego.
Ważne jest, że zmiany nadejdą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Rząsa w naszym przemyskim studiu. Ta rozmowa do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję. Miłego dnia.